Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Radosław Brodzik,
dobry.
Do spraw rewitalizacji Sojuszu tak Lewicy Demokratycznej i kilka jeszcze innych funkcji pańskich pewnie mógłbym wymienić. Koledzy redakcyjni przed chwilą żartowali, że jak pan wszystko robi społecznie, to kiedy pan zarabia na życie?
No, zarabiam na życie od godziny 7.30 do godziny 15.30, 16.00, czasami dłużej, natomiast faktycznie wszystko inne staram się robić gdzieś tam po południu, no bo mnie to kręci, mówiąc wprost, i lubię tą pracę taką społeczną, na społecznej materii, a mam doświadczenie w samorządzie, więc też chcę to spożytkować.
O komitecie sobie porozmawiamy. Komitet rewitalizacyjny został oficjalnie powołany. Mamy skład osobowy jasny i klarowny. Jeśli ktoś musi go odszukać koniecznie, to w biuletynie informacji publicznej na stronie Urzędu Miasta można między innymi znaleźć skład tego komitetu. Szerokie grono.
Tak, bardzo. 11 osób, reprezentanci i zarówno strony społecznej, i organizacji pozarządowych, które desygnowały. Ja jestem taką właśnie przedstawicielem takich organizacji pozarządowych, bo moje stowarzyszenie Zielonogóro Zacznij Biegać desygnowało mnie na tą funkcję. Ja na zebraniu stowarzyszenia mówiłem o tym, że mam wizję połączenia miasta ze sportem i to muszę przekonało moje koleżanki i kolegów, żeby desygnowali mnie na to stanowisko.
I ostatecznie został pan też szefem.
Tak, i ostatecznie na zebraniu zostałem szefem tego komitetu, no bo nie ukrywam, że też jakby część tej reklamy pochodziła ode mnie. Powiedziałem, że mam dosyć spore doświadczenie, jeśli chodzi o pracę nad takimi różnymi dokumentami i członkowie komitetu jednogłośnie zdecydowali się poprzeć.
Taki komitet musiał powstać, bo to nakłada, taki obowiązek nakłada na miasto ustawodawca, mamy konkretne przepisy w tej materii i w tym wypadku komitet powstaje. Niektórzy mówią, że trochę późno, ale można też powiedzieć lepiej późno niż wcale. Tak. Czym będziecie się państwo zajmowali, najogólniej rzecz biorąc, w ramach działania tego komitetu?
I w zasadzie już się zajmujemy. Drodzy państwo, pewno programu by nie starczyło, żeby opowiedzieć, ale generalnie Komitet Rewitalizacji został powołany uchwałą Rady Miasta po to, drodzy państwo, żeby stanowić opiniotwórczo i doradco dla władz miasta, jeśli chodzi o inwestycje realizowane na materii miejskiej. Mówiąc wprost, Komitet Rewitalizacji opiniuje różnego rodzaju rozwiązania, które służą dla mieszkańców, ale też konsumują interesy różnych interesariuszy danego obszaru. Chodzi o to, żebyśmy pamiętali o tym, że miasto nie składa się tylko w rozumieniu z takiego, no nazwijmy go tak, zwykłego obywatela, ale też instytucji, która w nim się znajduje, i to zarówno od samorządowej poprzez różnego rodzaju organizacje społeczne, a kończąc na prywatnych podmiotach, również składa się z przestrzeni takiej, którą dają nam infrastrukturalne już możliwości, to też trzeba brać pod uwagę. No i trzeba pamiętać o tym, że miasto składa się również z osób, które przyjeżdżają tutaj do nas. Więc całość tego jakby wpływu danej inwestycji na tą przestrzeń Komitet Rewitalizacji właśnie sprawdza.
Tutaj dużo było mówione, że sam proces rewitalizacyjny musi zakładać również to, że rewitalizuje się obszary, które są zdegradowane, ale również ma to służyć konkretnym grupom osób, w tym wypadku osobom tak zwanym wykluczonym.
Też. Drodzy państwo, wkraczamy tutaj na sferę tak zwanego gminnego programu rewitalizacji, który w tej chwili jest w fazie właśnie konsultacji tak zwanej instytucjonalnej, czyli przeszedł już etap konsultacji społecznych. Ja byłem na tych spotkaniach. Tam mieszkańcy wypowiadali się o tym, co ich zdaniem należałoby jeszcze do tego opisu, głównie oczywiście skupiając się na realizowanych projektach, już nie na sensu stricto samym GPR-ze, ale na projektach w nim opisanych, czy też tych zamierzeniach, bo część z tych projektów, proszę pamiętać, to są projekty, które nie są już jeszcze realizowane, będą, a opierają się tak naprawdę trochę na razie na pewnych ogólnych tylko zarysach, gdzie miałaby być taka inwestycja, z czym powiązana.
Na przykład mówimy o Wzgórzach Piastowskich.
No, na przykład mówimy o Wzgórzach Piastowskich, na przykład mówimy o terenie za Teatrem Ziemi Lubuskiej, na przykład mówimy tu niedaleko radia o projekcie jednym dotyczącym istniejącym targowiska tutaj obok tego miejskiego, czy takiego tego małego targowiska. My jako Komitet Rewitalizacji pochyliliśmy się nad GPR-em. 8 członków komitetu poparło, dwójka głosowała przeciwko, natomiast jedna osoba się wstrzymała, gdyż reprezentowała prezydenta, więc chcieliśmy tutaj, żeby
nie było niedomówień.
Tak, zresztą ustawodawca to przewidział w przypadku, kiedy byłby to, nie wiem, mój projekt, strzelam, to też oczywiście należałoby nie brać udziału w tym głosowaniu. Natomiast myśmy to ocenili pozytywnie, bo podoba nam się kierunek, jaki przyjęło miasto, jeśli chodzi o tą rewitalizację, o ten kierunek. Natomiast przyjęliśmy go pod pewnymi warunkami. Czy udzieliliśmy tak zwanej pozytywnej rekomendacji pod pewnymi warunkami. Tymi warunkami są właśnie szczegółowo przez nas opisane różnego rodzaju kwestie dotyczące już tych projektów, które mają być realizowane. Proszę pamiętać o tym, że Komitet Rewitalizacji ma na zadanie opiniować i jakby doradzać. I tu bardzo chcieliśmy się skupić na tym, również korzystając z tej wiedzy naszych członków, bo jak wiecie państwo, są tam przedstawiciele społeczników.
Szerokie gremium.
Tak, ale mamy też architektów, mamy świetnego socjologa, reprezentanta Uniwersytetu Zielonogórskiego, więc bardzo fajnie, że możemy w takim gronie, a zajęło nam to kilka dobrych godzin, bo pracowaliśmy dosyć intensywnie teraz przez 2 dni w poprzednim tygodniu, właśnie popołudniami do nocy w zasadzie można powiedzieć, bo kończyliśmy te obrady koło 19:20. Tu w tym miejscu chciałem podziękować bardzo wszystkim członkom Komitetu Rewitalizacji za dyscyplinę i za takie rzetelne podejście do tej sprawy, bo rozmów, poprawek, jakichś sugestii było mnóstwo. W tej chwili tworzymy protokół, który przekażemy władzom miasta, jak również radnym na Komisji Pewnorozwoju, jak to wyglądało, czy jako przewodniczący, czy któryś z moich zastępców tam uda się przedstawić te szczegóły. Natomiast fajną rzeczą jest to, że zaczęliśmy rozmawiać konstruktywnie o tych projektach, które mają się odbywać. Bo drodzy państwo, nie sztuką jest zainwestować. Sztuką jest jakby połączyć kilka gałęzi. I tu chciałem przejść do tego, o czym pan mówił. O tym bezrobociu, o tym wykluczeniu społecznym.
Co do tego... Dojdziemy jeszcze za chwilę, ale nie da się ukryć, że kwestie związane z rewitalizacją, tą, która już się odbywa w naszym mieście, tą, która się będzie odbywać, są żywo dyskutowane. To widać chociażby w internecie, to widać...
To jest jedna z rekomendacji naszego komitetu.
Tak, gdzieś na zamkniętych grupach, ale też wywołują bardzo dużo emocji. Są tacy, którzy mówią wprost, nie podoba nam się kierunek rewitalizacyjny, więc nie będzie to taka prosta materia. No tu mówił pan o osobach, które już były przeciwko tym...
Tak, ale te osoby wniosły, bardzo ciekawą opinię dotyczącą pewnych projektów. Głosowały, bo argumentowały to po części tym, że jest też w rozstrzygnięciu jakiegoś wojewody, tak. My jako Komitet Rewitalizacji nie czekaliśmy, jakby nie wchodzimy tutaj w żadne spory kompetencyjne. My oceniamy fizycznie dokument. W naszym przekonaniu, bo drodzy państwo, może tak, GPR skonstruowany jest w ten sposób. Jest jakaś analiza obszarów. To jest w ogóle po raz pierwszy robione w miastach. Proszę mi wierzyć, poprzednia ocena tak zwanych rewitalizacji nie była korzystna. Mówię o latach poprzednich. Nie była korzystna i nie mówię tu o mieście Zielona Góra, tylko w ogóle o miastach w Polsce, dlatego że jak państwo sięgniecie z takich raportów wydawanych przez Najwyższą Izbę Kontroli, to niestety rewitalizacja w niektórych miastach posłużyła właśnie jako narzędzie tylko sensu stricto, no takie jakby argument do pewnej inwestycji. Natomiast jeszcze dodatkowo nie rozwiązywano tych problemów. Później zresztą okazało się, że część z tych jakby projektów zarzucono czy porzucono, bo one jakby w miastach nie były kontynuowane. Rewitalizacja czy w ogóle program takiej rewitalizacji to jest coś takiego, taka bardzo mocno ukierunkowana szpica, która ma dotknąć danego problemu dosłownie na niewielkim terenie. To nie jest, drodzy państwo, tak jak kiedyś, że piszemy strategię dla miasta Zielonej Góry, gdzie są ogólnie nazwane pewne kierunki, są jakieś założenia czy priorytety i później to realizujemy, tak? Natomiast tutaj skupiamy się już bardzo tak szczegółowo, dosłownie na obszarze jednej... Tak, ale czasami to dotyczy 5 numerów budynków. To nie jest tak, jak w strategii gdzieś jakieś ogólne rozwiązania, że tu planujemy takie osiedla, może takie węzły komunikacyjne. Nie, tu się bardzo szczegółowo. No i teraz trzeba to ocenić, ale trzeba też tak taką znaleźć inwestycję, żeby to nie stało, nie wiem, puste, martwe, nieużytkowane albo przesadnie użytkowane, trzeba znaleźć złoty środek.
Bo nie chodzi o to, żeby po prostu wydawać pieniądze tylko po to, żeby je wydawać.
Tak, chodzi o to, żeby poprawić też jakość życia społecznego danej, no takiej naprawdę małej, lokalnej społeczności, jednocześnie konsumując, bo jeszcze raz podkreślam, interes wielu interesariuszy, którzy są zainteresowani. Proszę pamiętać, że mamy różne przykłady rewitalizacji w Polsce. Mamy miejsca, gdzie powstawały boiska i była część mieszkańców za, część była przeciw, bo mówiła, że im dzieci przeszkadzają. Mamy miejsca, gdzie budowaliśmy jakiś teren zielony, a inni mówili, nie, nie, tu żaden teren zielony, trzeba parkingi, albo odwrotnie, nie parkingi, a teren zielony, więc trzeba to wszystko znaleźć. Natomiast GPR nakłada właśnie na miasto taką pewną nowość. Otóż zmusza miasto do aktywności tak zwanej miękkiej, czyli poza tym, że robimy na przykład scenę letnią za amfiteatrem, przepraszam, za Teatrem Ziemi Lubuskiej, to jednocześnie ta scena musi zostać obłożona projektami, które będą długofalowo działały na to, żeby młodzi ludzie przychodzili tutaj i na przykład oglądali sobie jakieś występy teatralne.
No tu mówiono bardzo wyraźnie, że powstanie nam tak zwany deptak bis, bo ten teren, który był przez lata zaniedbany, w zasadzie tak straszył całym tak sercem miasta, zyska nowy blask i
tak
do tego nie ma
wątpliwości. I my teraz właśnie, dyskutując już szczegółowo na tej na tym komitecie nad tymi projektami, wskazywaliśmy, co naszym zdaniem powinno znaleźć się w tym projekcie, a co powinno zostać usunięte. Gdzie mają być na przykład nasadzenia zielone, gdzie mają być, wie pan, no, dla przykładu powiem panu dyskusji na przykład na temat murali w Zielonej Górze. Jest grupa osób, która mówi o tym, że mural ożywia. W pewien sposób prowadzi w mieście taką, no, tych przestrzeniach, które są albo zaniedbane, albo mogą, że tam coś namalować.
Jest zresztą te murale się całkiem nieźle przejmowały.
Tak, ale jest grupa...
ostatnio malowane na ptasie.
Tak, ale jest grupa właśnie. Jest grupa, która mówi, owszem, na jakimś bloku, na ptasie i czasami można, ale na przykład na terenie śródmieścia ścisłego nie powinno wprowadzać się murali lub wprowadzać się na przykład murale o tematyce winnej. Dlatego,
ale,
że jesteśmy
pan,
miastem...
Też się tak dzieje, że to mieszkańcy często decydują o tym, czy coś ma powstać,
właśnie,
czy nie.
Widzi pan,
i nie
do
tak
końca,
dawno, kiedy były robione konsultacje w sprawie ewentualnego muralu, który mógłby powstać w okolicach Placu Bohaterów,
tak jest.
Tam mieszkańcy powiedzieli wprost, nie chcemy tego muralu.
Dokładnie. Właśnie o to chodzi, że Komitet Rewitalizacji, jakby rekomendując pewne projekty, niestety bierze też na siebie no, pewne odium niepopularnej decyzji. Ja mam tego jako przewodniczący świadomość. I to zresztą mówiłem swoim członkom na początku posiedzenia pierwszego komitetu. Powiedziałem, że tu spotykamy się nie po to, żeby krytykować, tylko po to, żeby konstruktywnie wskazywać kierunki lub naszym zdaniem pomysły, które radni i prezydent powinni realizować w tych projektach. Zresztą na wniosek członków Komitetu Rewitalizacji będziemy prosili prezydenta o to, żeby nam udostępniał później w miarę realizacji tych projektów już szczegółowe fiszki projektu, bo chcielibyśmy je dokładnie, no mówiąc wprost, móc śledzić, czy też opiniować je, bo naszym zdaniem nie tylko zaopiniowaliśmy GPR, ale powinniśmy też te projekty, które są w nim zawarte, bo one już są sensu stricto wykonaniem. Ale wracając do tego tematu i uważamy, że nie zawsze jest dobrą rzeczą dawać też pewną wolność w rozumieniu, bo od tego jest właśnie architekt u nas między innymi w komitecie, który mówi nie, to są pewne rodzaje niuansów, które wynikają z dużej wiedzy czy doświadczenia architektonicznego. Na przykład wprowadzenie murali nietematycznych do Śródmieścia spowoduje ubstrokacenie, mówiąc wprost.
Oczywiście.
Nie?
I teraz zamiast ładu wyobrazić... będzie nieład artystyczny.
Tak, tak. Natomiast absolutnie śledząc, ja na przykład osobiście przejechałem w Warszawie kilka takich murali na zaproszenie kolegi i obejrzałem, jak to wygląda. Tam są murale na przykład związane z historią, tak? Czy murale na przykład związane z Chopinem, prawda? Z Muzeum Chopina w Warszawie. Więc to fajnie. U nas też moglibyśmy niektóre charakterystyczne budynki oznakować. Być może mamy jakichś znanych, znaczy nie być może, ale mamy szlak takiego wina tutaj, więc moglibyśmy te niektóre budynki, gdzie wytwarzano, przechowywano właśnie oznakować, może mniejszymi muralami. To mogłoby być jakimś rodzajem atrakcji turystycznej, jak mamy te nasze bachusiki, gdzie można je śledzić.
Oczywiście.
To jest jeden z przykładów. Drugim, o czym pan mówił, o Komitecie Rewitalizacji, myśmy to wnioskowali, sam proces. Otóż, drodzy państwo, jako Komitet Rewitalizacji, myślę, że to mogę tutaj przed przekazaniem protokołu spokojnie zdradzić. Ustaliliśmy, że na obszarze GPR-u absolutnie, to będzie rekomendacja dla pana prezydenta i dla radnych, dla prezydenta, bo będzie wykonawcą, a dla radnych, bo będą mu uchwalali budżet. Zaraz powiem, o co chodzi. Naszym zdaniem powinniśmy powołać komórkę do spraw rewitalizacji w mieście. Ona nie tylko ma się
czyli
składać...
Czyli specjalną komórkę w urzędzie, która będzie
Na obszarze rewitalizacji. Tego się nie da uniknąć. Ja to powtarzam w tym radiu już dosyć dawno. Kwestia dotyczyła wcześniej konsultacji społecznych. Okej, okay, na razie tutaj nie jest to powołane. Moim zdaniem należałoby do tego tematu wrócić, być może połączyć te dwie komórki ze sobą w jedną, taką, która by się zajmowała, bo proszę pamiętać o tym, że będziemy gigantyczne projekty jakby realizować na obszarze rewitalizacji. I ten mieszkaniec musi wiedzieć, do kogo przyjść, żeby się zapytać, co na jego podwórku będą robić. Mało tego, interesariusze, czyli organizacje pozarządowe, powinny mieć możliwość spotkania się w takim właśnie miejscu w Urzędzie Miasta, bo to one będą prawdopodobnie muszą zgodnie z projektami wykonywać część działań miękkich. Czyli jeżeli rewitalizujemy jakieś podwórko i dajemy tam pieniądze na kwietniki, drogę, huśdawki, albo na przykład na stół do rynkodzieła, tak, jakiś większy, gdzie mieszkańcy mogą się spotkać, to organizacja pozarządowa ma prowadzić tam aktywność.
I konkretne zajęcia.
Tak, ale żeby o tym wiedzieć, to ona musi przyjść do tego urzędnika, musi wziąć udział w określonych procedurach, ale jednocześnie musi mieć takie miejsce, gdzie się spotkają. Bo proszę pamiętać o tym, ja działam w organizacjach pozarządowych. Wbrew pozorom wiele organizacji się nawzajem jakby stymuluje albo razem realizuje zadanie. No i to musi być takie miejsce, gdzie przyjdzie jedna, druga, trzecia organizacja, ta się zna na ekologii, ta na zieleni, ci się świetnie tam sprawdzają.
Żeby mogli
jeden produkt wytworzyć. Oczywiście. Więc to jest oczywiste. Po drugie, absolutnie w naszym przekonaniu mieszkaniec powinien mieć możliwość dostępu do tych projektów przed realizacją. Czyli jest to biuro, siedzi tam 3-4 osoby, nie wiem, dwie, to już tam zostawiam do wyboru prezydentowi, które po prostu wchodzi taki fa, on nie musi się znać. Proszę pamiętać o tym, że to cierpliwy urzędnik musi wytłumaczyć, nie musi znać. Wchodzi, siada i mówi, proszę pana, ja mieszkam na obszarze rewitalizowanym, dokładnie tutaj, prawda, pod, nie wiem, przy markecie pod Topolami. Proszę mi powiedzieć, co tu będzie robione. I ten urzędnik musi mu pokazać. Tu będzie taka inwestycja, tu będziemy to przebudowywać, tu trochę poprawimy, tu ma pan planowane takie a takie spotkania, tutaj być może zrobimy jakąś małą świetlicę, może będziemy robili u pana jakieś przedstawienia, coś co spowoduje, że mieszkańcy się zintegrują. I on wtedy to wie.
A myśli pan, że duże będzie zainteresowanie takich mieszkańców, którzy będą wybierać się do konkretnego urzędnika, bo z tym bywa różnie, tak?
Wie pan co?
Jeśli spojrzymy na różnego rodzaju konsultacje, które w różnych kwestiach były podejmowane, no to często niestety jest tak, że przychodzi tam niewielka grupa.
Proszę pana, konsultacje konsultacjami w rozumieniu kultury konsultacyjnej w mieście budowania, co innego realizacja projektów, możemy sobie porównać budżet obywatelski. Proszę zobaczyć liczbę podpisów, skalę zaangażowania ludzi młodych i starszych w te projekty. Sam przeprowadziłem przez Jędrzychów jeden z projektów dosyć skutecznie, ścieżkę taką zdrowotną i rekreacyjną dla mieszkańców. Konia z rzędem temu, kto później dalej będzie wiedział, co robić. Gdzie się spotkać, jakiego urzędnika zmęczyć. Oni mają swoje, ja to rozumiem, bo też naprawdę, proszę mi wiedzieć, ci ludzie tam nie siedzą, nie oglądają sobie internetów, są często zarobieni, no to tak mówiąc
wprost. No jeśli spojrzeć na zakres inwestycji, które aktualnie realizowane są w mieście, to nie
I teraz przychodzi ktoś z zewnątrz i jakby, nie wiem, czy przychodzi o najbliżej do pani Maśko Choryzy, która właśnie ma do uzgodnienia 3 plany.
I też jest członkinią tego komitetu.
Tak jest. I przychodzi i mówi, panią Gosiu, proszę mi jeszcze, no nie ma, to musi być specjalna komórka, która się wyspecjalizuje w tej dziedzinie i proszę mi wierzyć, będzie zainteresowanie, bo jak się zacznie inwestycja, to ona zaraz pobudzi też tych wszystkich, którzy wcześniej nie brali udziału jakby w tym procesie. I oni będą chcieli wiedzieć, mają do tego prawo, żeby przyjść, zapytać, być może jeszcze próbować coś zmienić.
A nie boi się pan, że taki komitet w którymś momencie może być w oczach wielu nacenzurowanym ze względu na niepopularność decyzji dotyczących rewitalizacji? Pan, ilu mieszkańców, tyle może być zdań w danym temacie. Jeden widzi dany teren zrewitalizowany w taki sposób, inny będzie zakładał to zupełnie inaczej.
Oczywiście, tylko proszę pamiętać o tym, że my jesteśmy wykonawcami już uchwalonego GPR-u, przekonsultowanego społecznie przez miasto. I jeżeli na etapie interesariusz, na etapie konsultacji nie zgłosił się, to niestety ze względu na skonstruowane prawo w Polsce nie będziesz możliwości zmiany, nie wiem, projektu. Będzie na pewno możliwość, i do tego dążymy jako Komitet Rewitalizacji, integracji w zadanie, ale w zakresie oczywiście określonym już w załączniku do GPR-u, czyli tam już, jeżeli mamy wskazany obszar, to go nie będziemy już zmieniać, on tam pozostanie. I tyle. Jeszcze pytanie, jaki zakres, bo większość Toczy się teraz dosyć ciekawa dyskusja taka w mieście. Chodzi o kwestię dotyczącą jeszcze terenów zielonych właśnie, czy na ile należałoby w nie inwestować, na ile nie. Część osób, proszę pamiętać, uważa, że parki są parki są użytkowo-miejskie, czyli powinny zostać w pewien sposób przemodelowane, żeby były przyjazne.
Ale są też tacy, którzy mówią wyraźnie, jest grupa, że nic tak, nie że robić w danym miejscu, grupa, niech sobie będzie dziewicza.
Dokładnie. I jest grupa, która mówi o tym, że nic nie robić. Trzecia grupa znowuż mówi ucywilizować park, bo tak to się fachowo nazywa, ale pozostawiać enklawy tak zwanych terenów zielonych, dzikich, takich, gdzie przyroda jakby się rozwija, nie mamy nią integrę.
Mamy przykład Doliny Gęśnika, gdzie między innymi tak to zostanie ostatecznie zrobione. Będzie część taka, która będzie, nazwijmy to, czysto rekreacyjna i uporządkowana w jakiś sposób, ale będzie zdecydowanie większa część, nazwijmy to dziewicza, tak, dyskretnie tylko uporządkowana, tak, żeby tam nie ingerować.
Tak, dlatego, że to jest właśnie efekt, zresztą na radach budowy koledzy uczestniczą już z Komitetu Rewitalizacji w tych spotkaniach, tam jest wyraźne postawienie na to, żeby jakby parki nie były zbyt przeinwestowane, tak to nazwijmy, bo prawdą jest, że jeżeli przyjrzymy się wstępnych, pierwszych tam, pamiętam, jakby projektach dotyczących, zresztą brałem udział też w tych konsultacjach, to mówiliśmy na przykład na przykładzie niektórych parków, na spotkaniach z urzędnikami, że niekoniecznie widzimy potrzebę inwestycji w rozumieniu takiej infrastruktury, jakichś tam, nie wiem, domków, czy jakichś skateparków, czy czegoś. Bardziej widzieliśmy inwestycje w uporządkowanie, w jakieś tam wyrównanie ścieżki, gdzieś tam podsypanie, doprowadzenie prądu, być może ławek, jakiegoś systemu, wie pan, monitoringu, bo to też jest inna sprawa, że mamy dosyć sporo dewastacji, to trzeba o to też dbać. Jak pan zwrócił uwagę na GPR, to jest tam jeden z czynników brany pod uwagę przy konstrukcji, jest bezpieczeństwo mieszkańców. Oczywiście. GPR też ma się do tego odnosić, więc w ramach tego GPR-u my jako Komitet Rewitalizacji też mówiliśmy o tym, że trzeba pewne rzeczy, no niestety, opomiarować i też pozakładać systemy monitoringu w parkach miejskich, gdzie będą na przykład, nie wiem, ławki solarne.
To teraz właściwie przy każdej nowej inwestycji już ten monitoring jest planowany,
trzeba, niestety. Niestety jesteśmy na takim etapie rozwoju społeczeństwa, to cytuję naszego socjologa z komisji, którym jakby w pewien sposób, no niestety musimy pewien dozór wprowadzić. Mamy taki skok akurat kulturowy, że no jest taki moment, kiedy musimy jakby zapanować nad pewnymi czynnikami, jakby czy zniwelować pewne czynniki, które no niestety cechują się jakimś dużym stopniem agresji, nie? Mówiąc wprost. Ale wracając do tego clue. I Komitet Rewitalizacji czy się boi niepopularnych decyzji? Wie pan, no ja mam świadomość, że na pewno, tak jak wszyscy tu jesteśmy, każdy z nas ma różne zdanie, tak? Ale ja też uważam, że rewitalizacja jest wyjątkową rzeczą, ona się nigdy już nie powtórzy. Dlatego, że rewitalizacja powinna zostać, jeśli dobrze będzie wykorzystana przez miasto, posłucha się naszych jakichś rekomendacji, uwag, takich, no wydaje mi się, pozytywnych, fajnych wniosków wypracowanych przez ludzi, którzy naprawdę znają na tej robocie, to wydaje mi się, że będzie fajne i połączenie inwestowania, co jest wyjątkowością, bo żadnego budżetu miasta nie byłoby takiej inwestycji, i jednocześnie skonsumowania takich trudnych tematów, bo my uciekamy i to jest normalne.
Czyli po prostu uzyskanie kompromisu.
Tak, ale wie pan, to jest taki kompromis trochę też wymagający pracy mieszkańców i to mi się najbardziej podoba, bo to już nie jest tak, że możesz przejść obok i tak powiedzieć, dobra, nie tam budują. Nie, stajesz się częścią tego projektu. No będziesz jakby, jeżeli rewitalizujemy twoje podwórko, a jest taki program Moje Podwórko w tym dokumencie, który ma jakby pomóc tym podwórkom zaniedbanym też w miejscach, gdzie niekoniecznie mamy też takie niepopularne miejsce, gdzie jest dosyć wysoki odsetek przestępczości, zrewitalizować, to tam trzeba pracy, nie tylko pracy takiej, że przyjdzie jakiś tam radosny człowiek i zrobi tam im warsztaty, ale też pracy streetwalkerów, kogoś, kto dotrze do tych rodzin, gdzie jest pewien problem, czy to alkoholowy, czy jakiś inny, więc to są rzeczy, które jakby powodują, że to miasto może wieloma rzeczami sobie poradzić. No na pewno nie będzie idealnie,
warto też
ale
pamiętać
warto,
o tym,
nie?
Że jeśli mieszkańcy są zaangażowani w jakiś proces rewitalizacyjny, to potem o to najzwyczajniej na świecie
mam taki
dbają,
dobry, tak, mam taki dobry przykład i cieszę się, że mogłem od początku do końca uczestniczyć z fajną ekipą z Chmielnej, jak pan pamięta.
Tak, dokładnie.
To myśmy tam, głównie dziewczyny, oczywiście później ja, zaczęli ten proces na Chmielnej. Ja pamiętam, jakie tam było ściernisko i pierwsze warsztaty. Myśleliśmy, że nikt nie przyjdzie. Przyszło chyba 400 osób. Ja straciłem głos prowadząc, to pamiętam, razem z Agnieszką. 400 osób siedziało, dłubało, mówiło, co ich interesuje, i efektem było powstanie tego boiska i placu zabaw,
jak i również tego rodzinnego sportowiska, jak ono się
tak, mówi. Wie pan, jaki to jest pozytywny efekt tego, że oni się od czasu do czasu tam spotykają, wszyscy razem sprzątają. Ja tam byłem na jednym takim, no to po prostu pół bloku przychodzi z własnymi miotłami i zasuwa. No to jest właśnie, przykład dobrej rewitalizacji.
I właśnie takimi rzeczami,
nie?
Między innymi ma zajmować się Komitet tak Rewitalizacji, jest, który już funkcjonuje w naszym mieście. Radosław Brodzik, szef tegoż komitetu.
Dziękuję, drodzy państwo, za uwagę i do zobaczenia. Do usłyszenia.